Część dziewiąta. Obrzeża Jeleniej Góry tonęły w ciemnościach. Ciężkie chmury zakryły księżyc. Zapowiadała się zimna i deszczowa noc. Wąska uliczka, wciśnięta pomiędzy ciągnące się rzędami kamienice, zdała się spać. Cisza. Żadnego gwaru. Jedynie z oddali raz po raz dochodziły pijackie przyśpiewki i wtórujące im krótkie krzyki, rzucane z okien przez ludzi domagających się nocnego spokoju. Na jej końcu, gdzie wyboisty bruk ułożony z polnych kamieni zmieniał się nagle w kałuże błotnistej mazi, mieścił się niechlubny przybytek. Niska gospoda, odcięta od ulicy drewnianym tarasem, słynęła z częstych odwiedzin różnej maści oszustów i zbirów. W mroku spadzistego dachu krył się przystojny młodzieniec. Nie pasował do zatęchłego gnijącymi odpadkami otoczenia. Wypielęgnowane palce nerwowo przebierały po guzikach jedwabnej kamizeli. Poczuł chłód. Potarł dłonie i dopiąwszy uszyty na miarę kaftan, sięgający mu tuż przed kolana, spojrzał na swoje zabłocone buty. Niech to, ale wybrał miejsce na spotkanie. Splunął na ziemię. Nie można było bliżej rynku? Jęczał zajadle pod nosem. Zaskoczyło go niespodziewane, przeciągłe zgrzytnięcie drzwi. Z wnętrza gospody wytoczyła się gromadka pijanego towarzystwa. Ledwie utrzymujący się na nogach mężczyźni rzucali sprośne słowa, podszczypując rozbawione wiadomej profesji kobiety, a te popiskiwały kokieteryjnie i zalotnie unosiły kolana. W powietrzu rozeszła się ciepła fala zapachu piwa i gotowanego jadła. Młodzieniec zsunął kapelusz z czubka głowy poniżej czoła. Ukrywał twarz. Cofnął się i przywarł plecami do drewnianego słupa kończącego galeryjkę tarasu. Wtopił się w jego kształt. Wkrótce hałaśliwa gromadka zniknęła mu z oczu. Cisza nie trwała długo. Wzdłuż uliczki rozszedł się stukot końskich kopyt. Z ciemności wyłonił się kształt zaprzęgu. Skrzypiące koła zatrzymały się daleko przed gospodą. W lichym strumieniu żółtego światła padającego od przywieszonej na bryczce lampy widać było tęgiego mężczyznę osłoniętego kapotą od deszczu. Zapłacił woźnicy za podwiezienie i ruszył w kierunku gospody. Wydęty brzuch i grube nogi sprawiały, że jego ruchy były wolne i ociężałe. Podpierał się prostą laską. Przystanął i rozglądał się niepewnie. Przytłumione sapanie wraz z szybkimi ruchami głowy zdradzały jego nerwowość. Młodzieniec wyszedł z mroku. Chrząknął dosadnie i uniósł rękę. Grubas przywołał go krótkim ruchem laski. – Witaj, Otto. – Witaj, Rudolfie – zabrzmiało dyskretnie. Sterczę w tym zaułku jak jakiś pies czekający na ochłapy z gospody. Lepszego miejsca nie mogłeś wybrać? – Nie jęcz, tylko mów, jakie wieści przywozisz. Grubas rzucił władczym tonem. Dla nas dobre. Wiem już, kto to jest. Odpowiedział i badawczo rozejrzał się dookoła. Potem zmierzył Rudolfa, doszukując się na jego twarzy grymasu zadowolenia. Dostrzegł jedynie zaciśnięte usta, które po chwili wyrzuciły krótkie i nadęte. Wreszcie. Otto przełknął ślinę wraz z goryczą niedocenienia. Kiedy będzie nasz? Zapytał Rudolf, pocierając palcami po swoich gęstych bokobrodach. Potrzeba nam jeszcze kilku dni. Gdzieś pojechał. Siegfried mówił, że trzeba czekać, aż wróci. Co to znaczy gdzieś pojechał? Warknął. To on nie wie gdzie? Ilu ich tam jeszcze potrzeba? Spokojnie, tonował go Otto. To już długo nie potrwa. Tylko niech tego nie zmarnuje. Pogroził uniesioną laską. I niech trzyma na powrozie tych swoich opryszków, żeby znowu którego nie poniosło. Westchnął, rzucając krótkie spojrzenie wzdłuż ulicy. A Gruber, dał ci coś dla mnie? Zmienił temat. Tak jak było umówione. Otto wyjął zza kaftana pękatą sakiewkę i podał ją Rudolfowi. Odkąd dostał szkło, to przy tej jego mizernej hucie zaczął się robić ruch. Kupców coraz więcej. Głupiec myśli, że tak stale będzie. Zaśmiał się. Medykowi też oczy się otworzą. Teraz i Rudolf zachichotał. A obydwaj jeszcze nam płacą. Trochę z tego będę musiał urzędnikom dać, ale to żaden kłopot. Jak Siegfried zrobi, co do niego należy, to za rok o tej porze będziemy mieszkać w pałacu. Zrobi, uspokajał Otto. Pojadę w góry i sam go przypilnuję. A jak zepsuje, to... Rudolf przerwał mu w połowie zdania. To nie chciałbym być w jego skórze, dokończył podnosząc ton głosu. Żaden z nich nawet nie przypuszcza, o jakie bogactwo tu idzie. Ponoć tyle tam złota i kamieni, że i my możemy się zadziwić. Dorzucił sam do siebie. Zygfryd musi go złapać. Ścisnął laskę w pięści i podniósł ją na wysokość oczu. Złapie, złapie. Pomaga mu jeden z moich najbardziej zaufanych ludzi. A to nie jest zwykły rabuś. Bystry jak mało który i do tego wyuczony. Wczoraj z nim rozmawiałem. Zapewnił, że wszystko przygotowane. To niech też przypilnuje, żeby ci oberwańcy nie przesadzili. Pamiętasz, co ostatnio zrobili? Człowiek upieczony na ognisku jak królik nic nam nie powie. Nie tkną go, zanim nie przyjadę. Obiecałem ci, że sam się nim zajmę, to słowa dotrzymam. Obyś mnie nie zawiódł, ostrzegł z groźbą w głosie, po czym zamilkł, zatrzymując wzrok na twarzy Otta. Otto uciekł od spojrzenia, udając, że się rozgląda. Drugi raz błędu nie będzie, zapewnił, wracając do rozmowy. Chociaż nie jestem przekonany, czy poprzednio to był błąd. Może ten Walończyk rzeczywiście nic nie wiedział? Wiedział, wiedział, ale nie umieli mu przetłumaczyć, żeby zaczął gadać. Zygfrydowi rozumu brakuje. Nerwowy jest i jedyne, co umie, to obdzierać ludzi ze skóry. A co, jeśli tym razem mu się nie uda? Musi się udać. No tak, ale wtedy Zygfryd dowie się wszystkiego i zażąda swojej części. Wścieknie się, jeśli będzie inaczej. Wygada Gruberowi i kto wie, co wymyślą. Zrobią swoje, to się ich uciszy. Wyślesz na nich zbrojnych z nakazem, żeby jak ich złapią, sędziemu roboty oszczędzili i po kłopocie. My jeszcze nagrodę dostaniemy. A medyk? Jestem władny w jego sporze z laborantami. Przyjdzie mu wybierać. Będzie trzymał język za zębami albo przegra. Może mi nawet dopłaci, żeby jego było na wierzchu. Zajmij się dobrze tym, co mówiłem, a resztę zostaw mnie. Aha, jeszcze coś. Potarł grzbietem dłoni czubek nosa. Zapamiętaj, bo to ważne, dorzucił. Wiemy już, co było nam potrzeba, więc powiedz Zygfrydowi, że koniec z napadami na kupców. Słyszałem, że za złapanie albo chociaż wskazanie rabusiów ma być wyznaczona nagroda. Znajdą się tacy, którzy się skuszą i zaczną węszyć po lasach, a Zygfryd za mądry nie jest. Tylko patrzeć, jak go wytropią. Nie doceniasz mnie, Rudolfie, oj, nie doceniasz. Wykrzywił kącik ust w chytrym uśmiechu. Już kilka dni temu zabroniłem mu rabowania szkła. Nakazałem jednak jeszcze jeden, ale nieco inny napad. Co? A po jakie licho? Trzeba ludziom w głowach namieszać i strach w każdej chacie zasiać. Wystarczy napaść na kogoś ze wsi. Tak od przypadku, żeby nie tylko kupcy się bali, ale i reszta też. To nie jest głupie. Pokiwał głową. Całkiem się pogubią, kto i po co rabuje. No i mniejszy ruch w lasach będzie. Dobrze, że się zgadzasz. Otto westchnął z ulgą. Po ostatniej nocy Zygfryd już to zrobił. A że miało być o tym głośno, wybrał takiego, co go wszyscy w okolicy znają. O przebraniu pamiętał? No, żeby zdjąć te kaptury, bo znów będzie na kopaczy. Myślałem i o tym, ale powiedziałem, że ma być tak jak poprzednio. Szkoda, bo wtedy dopiero by zgłupieli. Pokręcił głową. Wybacz, ale się z tym nie zgodzę, oponował. Pomyśleliby, że to jeszcze ktoś inny na ludzi napada, a nie tylko kopacze. Może i racja. Rudolf spojrzał mu prosto w oczy. Tylko nie przesadzaj. Teraz ma być już koniec. No i uważaj na Zygfryda, żeby sam dla siebie nie chciał czego wytargać. Bądź spokojny, zapewniał. Już niedługo pałace sobie wybudujemy.